Donald Trump komentuje wyraźny spadek na rynkach światowych po wprowadzeniu ceł. Stwierdził, że nie zrobił tego celowo. Powiemy też o szkoleniach dla koordynatorów onkologicznych. Te osoby mają być szczególnym wsparciem dla pacjentów. Później mamy rady dla osób, które może się pośpieszyły z wymianą opon na letnie. Donald Trump, pytany dziś przez dziennikarzy na pokładzie samolotu Air Force One o sytuację na światowych rynkach, stwierdził, że, i tu cytat, aby coś naprawić, czasami trzeba zażyć lekarstwo. Dodał, że nie zamierzał celowo wywołać kryzysu na rynkach. Amerykański przywódca skomentował również aktualną sytuację w poście na portalu Social Truth. Mamy ogromne deficyty finansowe z Chinami, Unią Europejską i wieloma innymi. Jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu są cła, które obecnie przynoszą nam dziesiątki miliardów dolarów. Już obowiązują i są pięknym widokiem, napisał Trump. Wyjątkowo wcześnie rozpoczyna się kampania przed przyszłymi wyborami prezydenckimi we Francji. Tak wielu obserwatorów komentowało niedzielne wiece w Paryżu liderów skrajnej prawicy i obozu prezydenta Emmanuela Macrona. Więcej w relacji naszego paryskiego korespondenta Marka Gładysza.
Szefowa skrajnej prawicy Marine Le Pen podkreśliła, że choć została kilka dni temu skazana na 4 lata więzienia i 5-letnią utratę biernego prawa wyborczego, nie zamierza zrezygnować ze startu w wyborach prezydenckich za 2 lata, w których jest faworytką. Ma nadzieję, że sąd apelacyjny przywróci jej możliwość udziału w rywalizacji o najwyższą funkcję państwową. Jednocześnie były premier, zaledwie 36-letni centrysta Gabriel Attal, również nie kryje, że chce zastąpić w Pałacu Elizejskim Emmanuela Macrona, który nie może już ubiegać się o 3. kadencję. Attal oskarżył Le Pen o inspirowanie się działaniami Władimira Putina i Donalda Trumpa. Szefowa skrajnej prawicy natomiast zarzuciła możliwemu następcy Macrona zbytnią pobłażliwość wobec mało demokratycznego jej zdaniem funkcjonowania Unii Europejskiej.
Słuchacie Faktów w RMF FM.
A w nich wracamy do Polski. Prawie 1000 koordynatorów onkologicznych do końca roku ma przejść szkolenia, które pozwolą im pracować w szpitalach. Taki plan zakłada ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej, która weszła w życie w ostatni wtorek. Koordynatorzy mają odciążyć personel medyczny i wspierać pacjentów. Wiele lecznic wciąż prowadzi rekrutację i szkoli koordynatorów.
Mówimy o tym, jak mają dbać o siebie osoby, które dbają o innych, ale tam są również spotkania z lekarzami, którzy mówią, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób na przykład zareagować, jak pacjent wypowiedział o czymś, to żeby koordynator nie ma być lekarzem, ale może powiedzieć, proszę poczekać, może jednak spróbujemy skonsultować to z lekarzem, ja to ustalę.
Kim są koordynatorzy? To pielęgniarki, dawni pacjenci? Kto się zgłasza?
Często to są pielęgniarki, to są również statystycy medyczni, to są sekretarki, które pracowały latami, no ale ich praca polegała na tak naprawdę czasami na zupełnie czymś innym, więc oni jakby chcą to robić.
Z Mariolą Kosowicz, prowadzącą szkolenia dla koordynatorów w Narodowym Instytucie Onkologii, rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Od początku kwietnia chorych na nowotwory leczy 271 szpitali w całej Polsce. Te lecznice znalazły się w Krajowej Sieci Onkologicznej i właśnie te placówki zatrudniają koordynatorów. Władze Sopotu przekażą policji 112 tysięcy złotych na zwiększenie liczby patroli, szczególnie od czwartku do niedzieli.
Będą to policjanci w patrolach pieszych, umundurowani po cywilnemu. Będzie można ich zobaczyć w centrum miasta. Będą reagować na wszelkiego rodzaju wykroczenia i przestępstwa.
Będzie więcej funkcjonariuszy?
Dokładnie, będzie ich więcej. My co roku uzyskujemy wsparcie finansowe od miasta, które zapewnia nam zakwaterowanie i wyżywienie dla policjantów, którzy są dodatkowo delegowani do pełnienia służby na terenie Sopotu. Są to policjanci z oddziału prewencji policji w Gdańsku. W zeszłym roku mieliśmy ich 10, w tym roku planujemy podobną liczbę policjantów.
Mówiła Lucyna Rekowska z Sopockiej Komendy Policji w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. 72 tysiące złotych z tej kwoty zostanie przekazanych na dofinansowanie zakupu dodatkowego oznakowanego radiowozu. W wielu miejscach w kraju pogoda wciąż bardziej zimowa niż wiosenna. Co zrobić, jeśli zmieniliście już opony na letnie? Sprawdzał to dla Was reporter RMF FM Igor Skrzypek.
Jeśli droga jest pokryta śniegiem, a temperatura spadła poniżej zera,
to może należy odłożyć wyjazd i skorzystać z komunikacji publicznej. Taniej, zdrowiej i bezpieczniej.
Mówi mi instruktor nauki jazdy i były kierowca jednostki wojskowej GROM Tomasz Kulik. Jazda na oponach letnich po śniegu to prawdziwe warunki bojowe. To ogromne niebezpieczeństwo, bo wydłuża się droga hamowania.
Na oponach letnich to nawet mogą być odcinki 3-4 razy dłuższe niż na zimowych, w tych samych warunkach, z tej samej prędkości.
Jeśli zima zastała nas na oponach letnich, a w bagażniku środku akurat wozimy łańcuchy, śmiało możemy je założyć. Eksperci zaznaczają, że to jeden z najlepszych sposobów na zwiększenie przyczepności w takich warunkach.
Uważajcie, bo zimowa aura w najbliższych dniach jeszcze nas nie opuści. Kolejny Polak dołącza do drużyny NBA. Bronisław Wawrzyńczuk będzie wyszukiwał dla jednej z najbardziej utytułowanych drużyn NBA, Los Angeles Lakers. Nowy członek sztabu drużyny z USA będzie oczami i uszami zespołu na całym świecie. Nowym skautem, czyli łowcą talentów Los Angeles Lakers, będzie Bronisław Wawrzyńczuk, z którym rozmawiał nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat.
Ty wcześniej pracowałeś m.in. w niemieckim Ulm, byłeś w Stambule, w Ukrainie, ostatnio również w Anwilu Włocławek. Myślisz, że to też jest plus, że ty znasz te realia z różnych części świata, że pracowałeś w różnych miejscach, współpracowałeś z różnymi klubami i no, ja nie ukrywam, dzięki temu też pewnie ta siatka kontaktów jest zdecydowanie większa.
Tak, jak najbardziej. To pomogło mi dostać tę pracę, gdyż zazwyczaj kluby z NBA decydują się na skautów w takich bardziej strategicznych rynkach typu Hiszpania, Francja, Serbia, gdzie tych talentów jest najwięcej. Jako Polak musisz naprawdę mieć coś ekstra, aby w ogóle być w gronie osób, które mogą dostać tę pracę. Więc wszystkie te zebrane doświadczenia na pewno bardzo mi pomogły. To, czym ich przekonałem, to na przykład to, że wielu z graczy, którzy pukają do bram NBA dzisiaj, ja próbowałem sprowadzić do Ulm, gdy byli w wieku 13-14 lat. Więc na przykład Kasparas Jakuczionis, który jest bardzo wysoko w tak zwanych mock drafts przed najbliższym naborem do ligi NBA. Pamiętam, że gdy miał 13 lat, miałem rozmowę na Zoom z jego rodzicami, z nim samym, i przekonywaliśmy go do gry w Ulm. Ostatecznie wybrał Barcelonę, aczkolwiek utrzymałem na przykład relacje z samym zawodnikiem czy jego rodzicami. Znam ich dłużej niż inni skauci i pomaga mi to na co dzień w mojej pracy. Na przykład też doświadczenie w Prometej czy w Fenerbahce to druga przewaga, gdyż gdy pracujesz dla topowego klubu euroligowego, twoje targety są tak naprawdę bardzo zbliżone do klubów NBA paradoksalnie, gdyż chcesz podpisać wszystkich najlepszych graczy, którzy występują w Europie. Tak jak wcześniej wspomniałem, co roku jeden czy dwóch z nich wciąż wraca do NBA, więc no to naprawdę jest wspólny mianownik w tym wszystkim.
Czego ci będzie najbardziej brakowało po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych? To znaczy, ja wiem, że ty w Stanach Zjednoczonych może nie będziesz jakoś aż tak bardzo często, bo jednak będziesz pracował tutaj z, że tak powiem, z reszty świata. Ale czy jest tak, że właśnie w tych podróżach, w tym utrzymywaniu kontaktu z tymi zawodnikami, sprawdzaniu, bo ty musisz jeździć na treningi, na mecze, na turnieje, jest coś, czego ci tak brakuje, tak po prostu, po ludzku?
Tak, zacznę od tego, że wszyscy pytają mnie, kiedy lecę do LA, kiedy się przeprowadzam. I są poniekąd rozczarowani, gdy odpowiadam, że będę tam dosłownie kilka razy w roku, zwłaszcza przed draftem, a pracę mam do wykonania właściwie na całym świecie, więc nie mogę tam być fizycznie przez większość czasu, prawda? Najbardziej będzie brakować mi, myślę, że emocji wspólnie przeżywanych z drużyną. To jakby zabierało mnie z powrotem do czasów, gdy byłem zawodnikiem. Myślę szczerze, że bycie zawodnikiem, koszykarzem zawodowym to najlepsza praca, jaka może być. Kocham swoją pracę, uwielbiam ją. Aczkolwiek gdybym mógł się zamienić na bycie zawodowym koszykarzem na mega wysokim poziomie, pewnie zrobiłbym to bez wahania. Więc gdy pracowałem jako dyrektor sportowy, przeżywałem to na co dzień z drużyną i było to coś naprawdę unikalnego, zwłaszcza w dzień meczowy. Teraz będę pracował non-stop w trasie, będę wysyłał raporty, będę oglądał oczywiście każdy mecz Lakers, aczkolwiek nie będę tam na miejscu, więc jakby nie będę czuł atmosfery na ławce, w szatni. To na pewno to i prawo do decyzyjności, że tak powiem, gdyż rozpiętość sztabów menedżerskich, kadr menedżerskich w NBA jest naprawdę olbrzymia. No i będzie tam mnóstwo osób nade mną, a ostatnio bywało, że byłem głównym decyzyjnym albo jednym z trzech, którzy podejmowali te finalne decyzje.
Opowiedz mi, jako skaut koszykarski, na co musisz zwracać uwagę, kiedy sprawdzasz jakiegoś zawodnika, kiedy chcesz sprawdzić, czy on się będzie, czy on rokuje, czy on się sprawdzi w NBA, względy fizyczne, psychiczne, umiejętności, to jest ułamek tego, co tak naprawdę trzeba sprawdzić?
Tak, talent powiedzmy, że dzielimy na te trzy kwestie. Talent fizyczny, talent mentalny i talent czysto koszykarski, ale to jest łącznie max 50% wszystkiego. Powiedziałbym, że mniej niż 50%, gdyż jest też procent, którego nie możesz w pełni kontrolować ani przewidzieć. To jest po prostu taki jakby luck factor i życie piszące po prostu scenariusze. A największą część i to, za co tak naprawdę dostajesz pieniądze jako scout, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy mogą oglądać zawodników online, jest mnóstwo informacji w internecie, to twój wywiad, tak? Twoja siatka kontaktów, to jak wiarygodne i jak dużo informacji jesteś w stanie zebrać o danym zawodniku. Gdyż proszę teraz pomyśleć z perspektywy właściciela klubu NBA. Kariera zawodnika jest warta często setki milionów dolarów i zanim zaoferujesz taką kwotę swojemu pracownikowi, chcesz wiedzieć o nim dosłownie wszystko. Czy te pieniądze, ta sława go nie przytłoczą, jaki prowadzi styl życia i dosłownie wszystko, co może wpłynąć na jego karierę i jej trajektorię.
Można powiedzieć, że scout w koszykówce w NBA to jest taki trochę agent wywiadowczy?
Jak najbardziej. Po pierwsze, jesteśmy chyba nawet kolekcjonerami informacji jeszcze bardziej niż jakby tymi oceniającymi talent. Tym też jesteśmy, aczkolwiek z racji tego, że my nie podejmujemy finalnych decyzji, ta część wywiadowcza jest ważniejsza w naszej pracy de facto.
A gdybyś miał powiedzieć dzisiaj, jakiego zawodnika potrzebują Los Angeles Lakers? Mają Lukę Doncicia, mają LeBrona Jamesa, jest Rui Hachimura, Austin Reeves. Kogo byś tam, albo jakiego rodzaju gracza byś tam tak dorzucił, żeby ta cała drużyna się spięła tak, żeby Bronek Wawrzynczuk mógł sięgnąć, mógł też jak Rafał Juć swego czasu zrobić sobie zdjęcie z trofeum mistrza NBA.
Jest to teraz ciężkie do wykonania, tak, gdyż skończy się trade deadline i te duże zmiany były wykonane dosyć późno. No i były na tyle atrakcyjne, że trzeba było dużo poświęcić, tak, więc jakby w tym momencie ciężko zaradzić sytuacji. Trzeba liczyć, że LeBron i Luka zagrają najlepszą koszykówkę swojego życia i będą zdrowi do samego końca. Ale na pewno center jakościowy bardzo by się przydał. I ktokolwiek z graczy naprawdę fizycznych, zadaniowców, weteranów, którzy byli w wielu organizacjach, wygrywali wiele meczów, mają niskie ego i po prostu chcą pomóc drużynie osiągnąć sukces.
Z nowym członkiem sztabu Los Angeles Lakers, Bronisławem Wawrzyńczukiem, rozmawiał Benjamin Kubiak-Piłat.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.